Wojtkiego z Legii, wiesz, u siebie. Jarka. Tylko, że puszczę w sobotę.
Okej.
Zostawiamy w domu ego BCH i gramy na całego BCH, nie zapomnijmy tego. Basket dla każdego BCH, w domu zostaw ego BCH, zagraj na całego.
Dzień dobry, Tomasz Jankowski jest moim gościem, to oczywiście Strefa Hanasa. Witam cię, Siemka. Tomku. To osoba, która wprowadziła mnie do Zielonej Góry, to osoba, która dała mi szansę w Zielonej, potem piękna historia została napisana. Dzisiaj obecnie komentator sportowy, tak to się profesjonalnie nazywa?
No chyba tak, ekspert też, bo to zależy w jakiej funkcji akurat jestem, do jakiej funkcji przypisany.
Mam takie rozmowy, które... robię sobie na tak zwanym może nie freestylu, ale nie mam kartki. Często jest tak, że jak my się znamy to długo, więc robię sobie challenge, że liczę, że będziemy tutaj dyskutować o wszystkim i o niczym.
No właśnie, ja tak się zastanawiałem, czy tydzień wcześniej wysłałeś swoich szpiegów gdzieś tam, słuchaj, po Polsce, żeby
wyciągnęli jakieś, tak, wyciągnęli historie jakieś, skrypty. Może najpierw aktualności. Powiedz mi, co się wczoraj wydarzyło w hali stulecia, no bo też zaskoczony byłeś postawą Śląska.
Bardzo, naprawdę bardzo byłem zaskoczony. In minus oczywiście. Po tych ostatnich dwóch meczach, kiedy Rajkowicz przejął zespół, no wydawało się, że coś rzeczywiście pozytywnego się dzieje. I ten ostatni mecz, zwycięstwo po dogrywce ze Stalówką, rzeczywiście byłem pod wrażeniem, naprawdę. Przecierałem oczy, jak można grać szybko, jak można grać zespołowo, jak można grać mądrze, wykorzystując odpowiednich zawodników. Nie wiem, przez ten tydzień co się stało, no w każdym razie nic wczoraj z tego nie widzieliśmy. Natomiast Legia, przygotowana świetnie przez Marka Popiołka, również taktycznie przede wszystkim, no rozegrała pewnie jeden ze swoich lepszych meczów, no ale zdominowała to spotkanie.
Legia ma trudny terminarz, Śląsk ma dwa mecze u siebie, Łańcut, Toruń i wyjazd do Treflan. Tam Trefl teraz twój były klub, chociaż ja nie wiem, cały czas zawsze mam problem, czy twój były klub to właśnie ten Trefl Sopot, czy może Prokom. Prokom to wtedy był, Ark. Nikt tego nie wie.
No, ja w Gdyni nie grałem nigdy, więc jak gdyby rozgrywaliśmy mecze w Sopocie.
A wszystkie te...
Ja już nawet nie wiem, tam chyba i w jednej sali, i w drugiej sali są te wszystkie koszulki, tak, te historie z medalami. Ale no to fajnie, no. Trójmiasto generalnie żyje od dawna koszykówką.
Dzisiaj 10 kwiecień 2024. Uwaga, imieniny: Afrykan, Antonia, Poloniusz, Daniel, Ezechiel, Fulbert, Grodzisław, Henryk, Magda, Magdalena. Żona ma moja imieniny, ty. Teraz się pozdrawiamy małżonkę. Marek, Michał, Notger, Paladiusz, Pompejusz, Terencjusz. Czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Taki dzień...
międzynarodowy?
No.
Nie wiem.
Służby zdrowia.
O!
Służyłeś kiedyś tam jakąś pomocą? Kosteczkę na przykład altacetem?
Ale to sam sobie obkładałem. Tak.
A koledze nie?
Nie, koledze nie. To jak byłem jeszcze małym koszykarzem, to rodzice mi obkładali. To ojczulek zawsze, tata mi obkładał altacetem, jak miałem skręconą kostkę. Tak.
I bandaż taki elastyczny na zacisk, nie?
Tak.
Powiedz, jak to się wszystko zmieniło przez lata? Tak jak się śmiejemy z tego bandażu, dzisiaj widzisz wszystkie te technologie, różne sztuczki. No, się dzieje.
A propos tego, wczoraj mi się chciało, bo obserwowałem sobie rozgrzewkę i na tej rozgrzewce tam takie ruchy jakieś oni wykonują, jakieś tak nogą, potem na jednej nodze, potem w bok skaczą. Ja sobie przypominam, ej stary, kiedyś to po prostu... To tak się wychodziło na rozgrzewkę, dwa przysiady i jazda. No ale tak, no zmieniło się to, ale to jest chyba normalne, prawda? No to cały czas wszystko ewoluuje i ta koszykówka również. Te badania pewnie, które są prowadzone, żeby omijać kontuzje, tak? Żeby jak najdłużej grać w koszykówkę. Myślę, że to chyba dobre dla chłopaków.
Mateusz Jodłowski napisał: tydzień z Jankesami w strefie, tak? Prezes Legii, ktoś mi już napisał, że jakoś tam mały chochlik się wdarł i przed rozmową lekko wyskoczyło, że prezes Legii poleci w sobotę.
Poleci prezes Legii?
W strefie, dobre. Okay. Przemysław Detmer: panie Tomku, co tam się wczoraj zadziało z tym topem u cheerleaderki? Kamery nie pokazały niestety.
Pokazały chyba, nie.
Ale plecki.
Plecki były do pokazania, ale wczoraj rzeczywiście na pewno to wszystko było pokazane i myślę, że ładnie. Przyjechał wóz, siódemka, taki poważny HD, więc tych kamer też było sporo. No i rzeczywiście coś tam się zadziało, ale to no właśnie, to było chyba najlepsze, co się zadziało zespołowi z Wrocławia wczoraj. Właśnie ten top czy liderki.
Ale jakie brawka dostała, prawda? No, to jest sztuka, kurde. No, wolałbym, żeby dostawały brawka za to, jak pięknie tańczą, a nie to, że jak pęknie topik, czy tam co nieco, nie? Czy sprężyna wybuchnie. Kurde, zobacz, jak kaszle, a nie jaram.
To dobrze, nie pal. Popij sobie.
A ty? Właśnie, Gaminate, bo to nagroda.
Właśnie, ja dostałem już, dziękuję bardzo za Gaminate.
To już rozlaliśmy, słuchaj, do bidoniku, ale okay. Wybierasz sobie Exotic czy Lemon?
Exotic.
Egzotyczne. No właśnie, a propos Exotic, to trochę nawiążę do Kenta Washingtona, którego spotkałeś na plaży w Holandii.
No wznieśli się, tak było. Ale
możesz do kamery pokazać to zdjęcie, jak wygląda Kent Washington. Możesz tak zbliżyć, jak nie chcesz siebie pokazywać. Zobaczycie piękne zdjęcie Kenta Washingtona. Nie, w ogóle fantastyczna historia. Mógłbyś ją opowiadać, że tam biega.
Nie wiem, czy znajdę. O, dobrze. To ty pokaż takie
nagranie. Czekaj, zobaczymy, to jest chyba ta kamera. Czekaj, czy to będzie. Znaczy, a bo ja mam opóźnienie, to nie widzę, poczekaj. A, okay. Już będę zaraz widział,
Widział. Przepraszam, mam nadzieję, że Kent nie będzie miał nic przeciwko temu.
Ale szkatuła straszna.
No, 65 lat, słuchajcie, ja myślę, że wszyscy fani koszykówki doskonale zdają sobie z tego sprawę i fajnie, że o to zahaczyłeś, Kamil, bo to było 2 lata temu, przez zupełny przypadek się spotkaliśmy w Holandii gdzieś nad jakimś jeziorkiem i byłem zdziwiony mocno, bo ze swoją ekipą tam sobie leżeliśmy. Przy piwku opalaliśmy się, patrzę, jakiś czarnoskóry facet wchodzi do wody i płynie, słuchaj, na drugą stronę tego jeziora i z powrotem. Tak sobie pomyślałem, przecież przez całą moją karierę tych czarnoskórych braci było wielu, prawda? Ale nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z nich w ogóle wchodził do wody, palcem do wody. No, oni mają inne umiejętności, mają inne predyspozycje. Pływanie myślę, że do nich nie należy, więc tym bardziej byłem zdziwiony. No i jak ta sytuacja się powtórzyła i jeszcze raz powtórzyła i on usłyszał, że rozmawiamy po polsku, to sam do nas podszedł. Więc niesamowita historia, a 2 tygodnie temu też miałem okazję z nim porozmawiać a propos właśnie wydanej książki Kentomania. Wszystkich serdecznie przekonuję do tego, żeby tą książkę kupić, bo to są bardzo fajne jego wspomnienia, opisane jego tutaj na kawał życia, który spędził w Polsce.
Ale to będzie
to już jest
po polsku,
jest,
tak?
Jest, tak.
No
tak.
Jakby ktoś nie wiedział, to jest ten zawodnik, który zagrał w filmie Miś.
Miś, tak jest.
Tak ograłem.
Tak ograłem.
Pytałeś go o ten film, jak to było? Poznał w ogóle tego aktora, czy wjechał tam, wiesz?
Nie, za krótko rozmawialiśmy, żeby o tym porozmawiać.
Edmund Belter napisał, mój ulubiony komentator, ja w ogóle dzisiaj was wszystkich zachęcam do dyskusji na tym czacie, żebyście zadawali pytania Tomkowi Jankowskiemu, bo to jest naprawdę facet, który fajnie gada, fajnie opowiada, mnóstwo mamy wspólnych historii, takich na przykład jak głośnik na treningu, jako pierwszy trener za Stalu, wtedy zaskoczyłeś wszystkich, przyniosłeś głośnik i puściłeś kibiców czarnych słup tak, żeby nas przygotować do meczu. Powiem ci, że dosłownie po kilku minutach, kiedy zaczęliśmy słyszeć tych kibiców, rozpoczął się normalny mecz na zwykłym treningu, nie? Takie emocje jednak kibice wywołują.
Aż teraz mi
się... No ale to po prostu, wiesz, tak podświadomie, kurde, rozpoczął się mecz, a byliśmy po prostu na treningu.
Fajnie, że to pamiętasz, teraz rzeczywiście mi to przypomniałeś. To jeszcze były te czasy, kiedy młody, niedoświadczony trener gdzieś tam książki, wiesz, zaczął czytać trenerskie, Phila Jacksona i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście coś takiego do głowy mi wpadło, bo przecież wiemy doskonale, tak jest do tej pory, że w Słupsku się gra bardzo trudno, że jednak kibice w hali Gryfia potrafią stworzyć taką atmosferę, no niecodzienną. No i rzeczywiście tam głośnik, tam chyba poprosiłem na tej sali, żeby takie 4 wielkie głośniki. Było rzeczywiście głośno na treningu, jak krzyczałem, żeby coś tam wam przekazać, no ale to właśnie po to, żebyście też sami sobie jakby w tych trudnych momentach radzili później, nie?
Wybrałeś zawodników, którzy potem zrobili wspólnie, razem, nie? Niestety potem też chwilę o tym pogadamy, ale to twój zestaw ludzki. Zdobyliśmy brązowy medal. Jak ty patrzysz na tamten sezon? No bo fajnie rozpoczęliśmy, potem małe problemy, jeszcze o ten mecz, kurde, w Kołobrzegu też zahaczymy, bo to też ciekawy jest wątek, bo żebyś to o tym opowiedział. Jak ty się czułeś? No bo ambitny trener, tak powiedzieć, książki Phil Jackson, tak zostałeś przesunięty, nie? Na asystenta.
No tak, ale myślę, że wtedy te emocje jakby temu towarzyszące były inne, zdecydowanie większe i może nie do końca takie dobre, bo to właśnie, wiesz, no tak jak każdy sportowiec ma swoje ego, często o tym też wspominamy, często mówimy. Myślę, że jako były sportowiec też takie ego miałem i nie podobało mi się to do końca. Natomiast teraz już z perspektywy czasu przecież wiemy, że to jest naturalne jakby, tak, że trenerzy przychodzą, odchodzą, asystenci ich zastępują. I rzeczywiście ten początek, o którym powiedziałeś, był znakomity. I potem taki, nie powiedziałbym, że to był mały problem, bo straciliśmy kogo? Najważniejszego, jednego z najważniejszych zawodników wtedy w naszym zespole, Gianniego Lavalla. Tak to się wtedy wszystko ułożyło rzeczywiście, że przyszedłeś ty, Stelmi przyszedł, Sroczka chyba, tak?
Urosz.
Urosz Mirkowicz, oczywiście był Walter Hodge.
No Gani, wiadomo, potem na początku był.
Gani był na początku i sobie akurat ostatnio też odświeżyłem to. No przecież on robił jakieś niesamowite rzeczy. On robił tam double-double, to spoko, robił w każdym meczu, ale po prostu trzymał zbiórkę, tak, trzymał nam obronę i z nim chyba mieliśmy początek 7 zwycięstw w 10 pierwszych meczach. Skończył się potem ten lockout, tak, i musiał wrócić. I jak gdyby zostaliśmy, no wiesz, no bez takiego konia.
Wiesz co, podobało mi się to, pracowaliśmy, ale to wiadomo, czuć było, że tyle lat grałeś na wysokim poziomie i bardzo mi się to podobało. Nawet sam fakt, ja później nie spotykałem się z czymś takim, bo większość trajów to tak, kurwa, te zasady, tak super, wiesz, w tej obronie, a tu było, panowie, mamy Ganiego, wszystko pchamy pod Ganiego. Tam na piku, wiadomo, były coś tam ustalone, no ale... Nie przejmujcie się, tam jest Gani. Wiesz, jak to się fajnie grało i mi się to bardzo podobało, bo wolność taka była.
Mhm. No słuchaj, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, w ogóle wolność. Wolność w sporcie, w koszykówce. Wydaje mi się, że niestety, no tak jest, że jesteśmy przypisani do swoich ról i z jednej strony chwalimy to, że każdy ma swoją rolę, prawda, że trener to rozdał, ale tak, tacy jesteśmy, wiesz, X-y i te kółeczka, nie? Idź tam, zrób tu postaw zasłonę i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że może no, niewielu jest zawodników, którzy są ponad to i potrafią sobie tą samą wolność jakby pokazać to na boisku. No ale wiesz, no, ilu trenerów, tyle różnych podejść.
To nie koniec rozmowy. Chciałem ci jeszcze raz naprawdę podziękować, że mnie wziąłeś wtedy do Zielonej Góry, bo ja piękną przygodę przez to przeżyłem, wiesz, no to jest miła.
Fajnie, fajnie. Byłeś 2 lata?
4.
4 lata, aha, jak ja odszedłem, to jeszcze 4. Zostałeś.
Potem już nie chciałeś patrzeć na nas, co się dzieje, dlatego 2 policzyłeś.
4 lata. No tak, ale to czyli brąz i złoto.
Złoto i srebro. I
brąz...
2 złota.
A, 2 złota.
2 złota, brąz, srebro.
Ja na jedno syn się załapałem.
Syn się urodził, X-Demon, no działo się, X-Demon.
X-Demon, nie się syn urodził? czy tak na imię mu dałeś?
Karol X-Demon. Wiesz, o czym mówię, fajnie było, nie?
No słuchaj, miałem platynową kartę.
A, no ja nie miałem, to chyba ze Srocim. Sroci miał jeszcze złoty klucz do tam apartamentu chyba, szeryfa w Demonie. No piękne czasy. No wróćmy jeszcze do tej historii z Fochem. Przemysław Detmer pyta, jak to było z tym słynnym Fochem na zawodników? No bo to się poniosło, a miałeś w tym jakiś swój cel?
Miałem, rzeczywiście.
Ja tutaj wyświetlę. To jest taki stary artykuł.
O pięknie. Pogotowie hydrauliczne. 24 godziny na dobę. No tak, ale to ty też musisz mi przypomnieć, jak do tego doszło.
Ja wiem dlaczego, ja też bym się wkurzył na ekipę. Prowadzimy 7 do końca.
Ile? 30 sekund zostało? Trochę więcej może?
I przegraliśmy mecz.
Po
dogrywce.
Po dogrywce. Dwa timeouty wziąłem i pamiętam, że najprostszą rzecz rozrysowałem, żeby uciekać, żeby daleko podać, żeby long pass zrobić, żeby uciec spod własnego kosza. Nie? No to nie, no to wy akurat do linii końcowej, tam jeszcze obrońca, tam był...
Brandwine.
Brandwine nas załatwił, tak, tak. Dobra, ale wracając do Focha, no to, bo to jest ten sam jakby, ten sam moment, ten sam sezon, te same książki wtedy czytałem. I pamiętam doskonale,
co
że
dzisiaj?
Kiedyś... Nie, co wtedy. I pamiętam doskonale, że Phil Jackson, absolutnie nie mam zamiaru, nigdy nie miałem się... No, bierzesz od bardziej doświadczonych, tak, ludzi, coś ciekawego. Miał taki mecz, prowadząc Chicago, na którym czytał gazetę. Noga na nogę czytał gazetę, chcąc niby takie psychologiczne triki, sztuczki, pokazać zawodnikom, że ta koszykówka nie jest aż tak ważna, nie? To nie jest pępek świata, to nie jest koniec nosa, to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. No i stwierdziłem, wtedy szybko tak mi gdzieś tam taka myśl do głowy przyszła, no dobra, jak spieprzyli wygrany mecz, a przecież wierzyłem w was, bo byliśmy fajną ekipę.
No wiem.
No to niech sami się wkurzą, niech sami się zmotywują, niech sami wygrają ten mecz dla siebie. No i wiadomo, jak się zakończyło.
I to był pierwszy mecz,
potem przegraliśmy chyba jeszcze 3, no i pod koniec grudnia Michajlo przyjechał, nie?
Ja najpierw pierwsza moja myśl, mówię, co on robi, ale potem mówię, kurde, no, trzeba to zrobić dla trenera, bo mi akurat, ja lubię czasami takie eksperymenty, mówię, kurde, żeby to wyszło to, co nam zaproponował, nie?
Ale niestety, nie wszyscy to złapali.
Ale w Kołobrzegu wygrać tak czy siak jest ogólnie ciężko.
No, wtedy było rzeczywiście też głośno. No.
No dobrze, jedziemy dalej. Wróbel w X-Demonie, tato się urodził na nowo. Pozdro, panowie. To nie tato, to ja, czy tato, to...
No chyba ty.
To chyba ja. Oj, kurde, piękne, że sobie lubię tam pojechać. Czasami nawet teraz z ekipą swoją kilka razy pojechaliśmy. Wiadomo, człowiek myślami ma jeszcze 28 lat, to już nie to samo, ale loże te same, muza nawet to samo leci. Co naście...
A na pizzy byłeś? Lat.
No, Andrzeja byłem raz tam. Raz się też obraził, że nie byłem, ale ma tą pizzuszkę.
Tak?
Mordor jest, Mordor wiecznie żywy. Piotr Byzia, panie Tomku, dwa pytania. Pierwsze, dlaczego ta kariera koszykarska tak szybko się skończyła, bo to chyba ledwo po 30? Kontuzja, wypalenie, jakieś głębsze nieporozumienia w klubie?
Tak, no odpowiedź jest prosta. Kontuzja w tamtym czasie... Oj, to pamiętam, gdzieś mieliśmy wyjechać z Treflem na jakiś mecz pucharowy, chyba do Hiszpanii. I przed wyjazdem mieliśmy ostatni trening na hali w Pruszkowie. Jakoś tak dziwnie się złożyło, że akurat w Pruszkowie. I tam się gdzieś na jakimś mokrym rozjechałem. Rozjechałem się, ale no wiadomo, no, tyle razy człowiek to robił. Jakieś tam bioderko, coś mi mówi, a to pewnie przywodziciel, jakaś pachwina, coś. No ale potem okazało się, że mam problemy z chodzeniem, więc nie poleciałem do tej Hiszpanii, szybko do lekarza, do szpitala. No i okazało się, że mam tak zajechane stawy biodrowe, no że nie, właściwie jak 70-letni człowiek, nie? Tam w tych stawach już nie było właściwie tej przestrzeni międzystawowej, jakieś tam narośla i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, jeszcze ten, nasz lekarz trójmiejski, sopocki, starał się jakimiś zastrzykami to wszystko tam naprawić, ale koniec końców skończyło się, no sztuczne biodra mam po prostu. No,
jedno czy dwa?
Dwa.
Yes. A jak fajnie?
No fajnie.
Wczoraj mój kolega Arkadiusz z Motorpol Wrocław też miał bioderko operowane. Mówi, że ta głowa kości biodrowej, udowej, tak już kurde, taka ostra była, że aż ból mu sprawia.
No ale stary,
taka,
no ale...
Taka pocharatana, wiesz.
Ale jest pocharatana, ja w pewnym momencie, jadąc do szpitala na jakiś, nie wiem, zastrzyk przeciwbólowy, nie mogłem się ruszyć w ogóle, nie wiedziałem, czy stać, czy leżeć, czy siedzieć. Nie, to fatalnie to wspominam. Potem ta operacja dopiero miała miejsce po 2 latach, więc jeszcze 2 lata spędziłem jako asystent Gienka Kijewskiego w Poznaniu. No ale tak czy inaczej zakończyło się właśnie w ten sposób. Czyli odpowiedź na pytanie, kontuzja.
Urodziłeś się w Poznaniu.
Tak.
Wychowankiem jesteś Lecha Poznań.
Tak jest.
Jak te początki wspominasz w Lechu? No bo to zasłużony klub. Dzisiaj tego klubu nie ma, a Wiedźmy reaktywują się takie właśnie, tak jak Legia, no to już od jakiegoś czasu, prawda? No ale próbują, nie? Znowu wrócić do ligi.
No wiesz, Kamil, wiesz, stare czasy, no, jako młody chłopak, to pierwsze pamiętam, że w szkole numer 18 uczęszczałem do tej szkoły, do 3 klasy szkoły podstawowej i przyjechał jakiś gość. Potem się okazało, że to mój pierwszy trener, Waldemar Piechowiak. Robił nabór właśnie do Lecha Poznań. No i tak to się zaczęło, a potem, no cóż, no młodzik, kadet, tak, junior. Wtedy rzeczywiście Lech był na topie, tak jak w latach 80. Jeszcze załapałem się z Lechem na mecze finałowe na Mieszczańskiej. Mieszkam tu w ogóle w hotelu przy Mieszczańskiej.
Kampanile.
No, otwieram okno, patrzę tam Mieszczańska, mówię, może pójdę porzucać. Ale tam w ogóle jest jakieś wejście, bo te bloki są tak blisko,
już
że...
zupełnie inne. Wejście jest od parkingu, kiedyś okay. Od tyłu wchodziło, no. Teraz Żabka, rozumiesz, balkony.
No, właśnie, o to chodzi.
Zmieniło się trochę.
No, także tak to było. A no i pod koniec jak gdyby pobytu w Poznaniu, no niestety pewne jakieś problemy, nie wiem, ekonomiczne, finansowe czy jakieś takie spowodowały, że tego Lecha po prostu zabrakło, nie? Że w pewnym momencie no spadł z ligi. A w tak zwanym międzyczasie, to miałem pewnie lat, nie wiem, 19, Wojtek Krajewski, trener Lecha Poznań i wielu innych zespołów, przeszedł do Włocławka, no i tam mnie pociągnął, młodego chłopaka.
Tak, Wikipedia podaje 89 rok, rozpocząłeś w Poznaniu, do 94 i właśnie 94 z przerwą na Bobry Bytom, ale tak 94, 97 Nobiles Włocławek. Mhm. No, jedziesz tam często, na pewno duże emocje, sentyment do tego klubu.
No pewnie, no 6 lat tam spędziłem i to były moje najlepsze lata kariery. mecze w pucharach europejskich, bo wtedy mieliśmy taką fajną pakę, że co roku graliśmy, czy w Eurocupie, czy w... No, różnie się nazywały te puchary europejskie. Ale właśnie też jadąc do ciebie, sobie przypomniałem, jacy zawodnicy przyjeżdżali do Włocławka i z jakimi zawodnikami przyszło też nam i mi również walczyć. Wyobrażasz sobie? Pedja Stojakowicz?
No jasne, Sacramento Kings.
No Sacramento Kings. On po tym chyba sezonie, albo po następnym poleciał do Stanów Zjednoczonych i tam pewnie, nie wiem, z 15 lat spędził, ale jak z Pałkiem przyjechał, to zrobił z nami po prostu... Po 36 punktów tam w każdym meczu, nie? Więc fajnie.
Tutaj jeden kibic napisał, już przechodzę na czat. Michał Kropkowski. W hali mistrzów pod dachem powinny wisieć 9, 10, 11 i 12. 11 to koszulka pana Tomka. Bardzo źle się stało, że Jusup pojawił się w Polsce.
Nie byłoby teraz o czym rozmawiać może, jakby nie było no, pana
opowiedz,
Daniela.
Opowiedz.
Co ty mi tutaj robisz? Jakąś wiwisekcję. No co, no ja generalnie teraz podchodzę do wielu spraw z uśmiechem i cieszę się, bo widzę, że ty również, więc ta atmosfera tutaj jest idealna.
Gaminate działa, wiesz?
Słucham?
Gaminate. Zapij przed tą historią i posłuchaj.
Kaminate, to od Kamila. Początek, no wiesz, zmiana trenera jak zmiana trenera. No przyszedł nowy gość, wtedy często sięgano po szkoleniowców bałkańskich, szeroko jakby pojętych, więc okej. Okay. Ja zawsze, wiesz, ja przez całą swoją karierę jakby ufałem trenerom, znaczy w tym kontekście, że no miałem to szczęście, że grałem dużo, że grałem dobrze, więc jakby nie było z tym problemów, ale byłem takim zadaniowcem. Jakby co trener powiedział, to tak trzeba zrobić. Jak wczoraj też, na rozgrzewce, patrzę, jak oni się rozgrzewają. Tam jakieś, nie wiem, skip A, skip B czy skip C i trzeba dobiec do linii środkowej. Słuchaj, nikt nie dobiegał, nie? Mnie to tak wkurzyło, ja sobie nie wyobrażam. Jak dobiec do końca i z powrotem. No nie wiem, no, dla mnie to coś niespotykanego. No ale okej, no przyszedł ten trener. I na początku wszystko było dobrze. Ja pamiętam, potem okazał się takim no trochę chyba fałszywym chyba człowiekiem, bo po jakichś pierwszych meczach, czy tam wygraliśmy przed sezonem też jakiś turniej Kasztelana przecież graliśmy. Wtedy był silnie obsadzony. I chyba tam jakiś MVP zrobiłem i tak dalej, to gość mnie wycałował po prostu w szatni, nie? No a potem się okazało, że miał inne pomysły. Nie wiem, dlaczego tak wyszło. Wiesz co, jego zachowanie nie było fajne i nie dotyczyło absolutnie tylko mnie, bo wtedy akurat byłem kapitanem. Bartek Tomaszewski, Szczesiu i wielu innych zawodników polskich napisaliśmy gdzieś tak w połowie sezonu.
Piszą, że się Jusup pisze.
Daniel, pozdrowienia dla Daniela Jusupa. Napisaliśmy długi list do zarządu klubu. Wiesz, no co się dzieje na treningach, jak on nas traktuje, wiesz, jakimiś tejpami w nas rzucał, wiesz, cały czas była jazda, cały czas był niezadowolony, krzyczał, obrażał ludzi. No i tak nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Może to był właśnie były początki tych trenerów tam typu Urlep, prawda, czy inni. No ale nie skończyło się to chyba dobrze, bo skończyło się to generalnie tym, że Jusup stracił pracę i ja również przez miesiąc też zostałem zawieszony. No przez miesiąc czy przez dwa, tak, coś takiego było zawieszenie. No.
Czy ty masz jakieś wspólne historie z Jackiem Krzykałą? Bo coś mi nagrał, boję się tego odtworzyć, nie?
Pani Agnieszka? Spytaj się Jacka, czy nie chodzi wiem, o pani Agnieszkę.
Przesłucham, daj mi chwilę.
Zapytaj Jankesa.
O. Tak, tak. Czy była pani Agnieszka, poprosi o bombę. Nie wiem, o co chodzi.
Widzisz, no tak, ale z Jackiem Krzykałą to oczywiście pierwszy, poważniejszy kontakt to jak nam zgasił światło we Włocławku. Rzutem Jacka Krzykały, no. Wiadomo.
Zgasił, no, ale... wszystko zgasił.
No, dokładnie.
Aż porcelanę dostał, kurde.
Dostał porcelanę, tak, bo wtedy wiesz, porcelana we Włocławku to podstawa. Ja też chyba na ślub dostałem.
Myślałem, że jak się zawiesili.
Wtedy nie. Wtedy była trochę inna sytuacja, ale pamiętam, że jak z Justynem braliśmy ślub, to dostaliśmy z Włocławka właśnie taki prezent. Fajnie.
To dzisiaj masz?
Oj, ten prezent? No. Nie, myślę, że już tyle było przeprowadzek, że się wszystko potłukło. A z Jackiem? No Jacek, kochany chłopak przecież. No przecież z nim to można siedzieć obok niego i się śmiać. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Jacka. No i to co? No, bomba, no to bomba. No. A pani Agnieszka przynosiła bomby i było w porządku. Przecież wiesz, jak to było. No, wiele...
Nie wiem. Kibice też nie wiedzą, opowiedz.
Wiele historii jest związanych niestety z alkoholem, no, generalnie. Z tych sportowych, niestety. No. Teraz możemy się z tego śmiać, ale...
Tylko nam to zostało.
No, dokładnie.
To ale przed meczem czy bomba?
Nie, absolutnie bez przesady. No, tutaj, wiesz, jakiś profesjonalizm trzeba zachować. To chyba było w Warszawie, gdzieś siedzieliśmy w jakiejś knajpie. Long Island Iced Tea, z tego co
pamiętam. Och, tak, to kapitan właśnie tutaj się odezwał, Maciej Zieliński, pozdrowienia ekipa, sam mówisz do Fridaysa na Long Island Iced Tea.
O, właśnie, do
Fridaysa. To często chodzili, zresztą bardzo zaprzyjaźniona, to nie, ale ulubiona, zwłaszcza zagranicznych zawodników.
A jest jeszcze we Wrocławiu?
No nie ma, było.
No właśnie, było. Pamiętam, że nawet też tam...
Koło Tutti Frutti była taka knajpa. No. No pięknie. Tutaj ktoś napisał Profanji, kurde, okularów nie mam, Zooma robię cały czas. Pozdrawiam i ściskam ze Słupska, to oczywiście na pewno do ciebie. Szymon M. napisał: Panie Tomku, serdeczne pozdrowienia. Dobrze się pana słucha w roli komentatora. Ma pan jakieś przed playoffami swoje typy? Czy może pierwszą ósemkę? A zobaczmy, jaką ty masz.
No dobrze, no to możemy się w to pobawić. Generalnie te cztery pierwsze zespoły wyglądają bardzo mocno. I są bardzo mocne i rzeczywiście tutaj jest spora różnica. Mówię oczywiście o Anwilu, Treflu.
A wyświetlę, żebyś też mówił.
O, właśnie, Anwil, Trefl, tak, King i Arget. No, wiadomo, że już od dawna jest taka sytuacja w tabeli, że wszystko jeszcze może się zmienić, więc coraz częściej patrzymy też na ten terminarz i mecze, które zostały do rozegrania. Jak to jest Śląsk, jak te dwa wygra powiedzmy z tymi słabszymi zespołami, co oczywiście nie jest pewne, to będzie miał ósemkę?
16, to,
powiem szczerze tak, ja tego nie liczę, bo wiem, że Adam to liczy, Adam Romański ma wszystko policzone zawsze bardzo fajnie, więc on z matematyki był dobry. Tutaj jeszcze naprawdę się może pozmieniać, no ale myślę, że ta ósemka może zostać tak, jak jest teraz.
Lublin nie ma złego terminarza. Spójnia, mogę nawet zerknąć szybko, jaki ma Spójnia, ale...
Myślę, że tak zostanie, jak teraz.
Słupsk ma dobry... Słupsk musi trzy mecze wygrać na pewno, bo ma taki sympatyczny terminarz. Ma wyjazd do Zielonej Góry chyba i potem ma dwa mecze u siebie, tak mi się wydaje. Zresztą przedwczoraj robiłem odcinek, powinienem pamiętać, jak się gada, tak... Tyle o tym. Czekaj, bo ja terminarz i wyniki. No, zobaczmy Spójnię. Spójnia ma Lublin. Zieloną Górę, Dziki na wyjeździe też może to zrobić, więc no może być na to, że twój typ może się sprawdzić. Jak ty patrzysz na tą ligę dzisiaj, to co widzisz? Czy ty nie uważasz, że może zacznę od innej strony, że jest za dużo drużyn w polskiej ekstraklasie? Chodzi mi o poziom. Nawet ty wiesz, to nie jest nic złego, że powiemy, że niektórzy Polacy może lepiej by się realizowali w pierwszej lidze. A tych drużyn, ja to już wczoraj z prezesem Jankowskim rozmawiałem, powiedziałem 12, nawet już tak hardkorowo, nie? Że elita. Rzeczywiście elita, fajne mecze, wszystkie mecze w Polsacie, nie na emocjach. Co ty o tym myślisz?
Ja myślę, że to jest ciekawy pomysł. I nieraz patrząc jednak na te spotkania drużyn tych słabszych, które nie mają takich możliwości finansowych, a co za tym idzie też... podpisywania kontraktów, czy to z zawodnikami z polskim paszportem, bo wiemy, że to jest jakby nieodzowne i bardzo ważne, jakich graczy masz, jakich Polaków masz, no to nieraz, oczywiście, to nieraz aż zęby bolą, no, więc te 16 drużyn spokojnie, 14 myślę, że mogłoby zostać.
No bo to wtedy całą, wszystko by trzeba przygotować i pierwszą, drugą, drugą ligę, nawet pewnie o trzecią zahaczyć. No bo fajny pomysł mi się wydaje podzielić na dwie konferencje pierwszą ligę. Okay. Północ-południe, żeby nie generować kosztów dla tych klubów. To też by była spoko opcja. A myślę, że w playoffach dopiero zacząć się miksować.
A nie? Zobacz, a jeszcze przed playoffami to co jest w Eurolidze teraz. Dokładnie. Chociażby play-iny. Kiedyś były jeszcze szóstki, pamiętasz?
Szóstki były super.
I były rewelacyjne te szóstki. Naprawdę dodatkowe 10 spotkań, więc w tą stronę idzie jak gdyby sport jako biznes, tak? Jako entertainment. No, siatkarze zobacz.
I za każdym razem ciekawy mecz.
I za każdym razem ciekawy mecz, nie? Także takie szóstki albo chociaż play-iny, myślę, że to jest do zrobienia i z tego co słyszałem, to chyba w lidze francuskiej tak już jest w tym roku, w lidze niemieckiej ma być w przyszłym sezonie. Więc może koszar też to podłapie i...
Śmieliśmy się wczoraj, że już 2-3 punkty koszarowi zrobiliśmy, nie? Także nie musi się denerwować. Piotr Byzia pyta, drugie pytanie, jak wspomina pracę z Eugeniuszem Kijewskim, który w czasach swojej pracy, szczególnie w Sopocie, był jednak wyszydzany i mocno krytykowany. Wyszydzany to chyba nie, co? Mocne słowo.
To znaczy, wiesz, no... Wtedy jakby każdy jakby patrzył na siebie, tak, jak jest, gdzie jest, w jakim momencie w zespole czy w klubie. Nie przypominam sobie, chociaż oczywiście takie sytuacje były, bo sport w dużej mierze jest brutalny na różnych płaszczyznach, również właśnie takich, tak, białe chusteczki i tak dalej, coś takiego było. No ale przecież, zobacz, ja przypominam sobie chyba też, że Genek Kijewski został zwolniony z Włocławka w święta na przykład. To jest niesamowite, bo wiele takich sytuacji pamiętam, że no okej, ktoś powie, przyszedł taki moment, nie? Ale to jednak tak trochę śmieszne. Przecież Michajlo też chyba w Zielonce pierwszy mecz 20 któregoś grudnia zagrał. No ale mniejsza z tym. No ja z trenerem Eugeniuszem Kijewskim wspominam bardzo dobrze jakby całą karierę, bo wiele lat gdzieś tam się byliśmy razem, rozpoczynając od Poznania, tak, bo przecież Gienek jak skończył grać, to od razu został trenerem i to był mój taki pierwszy pełny sezon w Poznaniu. No i wtedy już jako młody chłopak, pewnie perspektywiczny, miałem sporo grania, więc ten początek był niesamowicie ważny, żeby nabrać pewności siebie. Później praca w reprezentacji przecież przez wiele lat Polski i na zakończenie tref Sopot, także no cóż mogę powiedzieć, no bardzo, bardzo fajne też lata i historie i przeżycia związane z trenerem Kijewskim.
Mariusz Koterba, świetny komentator, o tobie mowa, w duecie z panem Romańskim. Czy zamierza jeszcze wrócić do pracy trenera?
O, dziękuję za te słowa. Rzeczywiście, z Adamem czuję się bardzo jakby, bardzo dobrze, spokojnie i pewnie, bo wiem, że Adam wszystko generalnie ogarnia, więc... Bardzo, bardzo dobrze.
Ja też właśnie taki jakiś azbestowy kaszel, wiesz?
Bardzo dobrze mi się pracuje. Natomiast czy bym chciał wrócić? Nie, absolutnie nie. A to z tego względu, że to jest bardzo wymagająca praca, bardzo wymagająca, niestała, pochłaniająca mnóstwo energii, bo cały czas, jeśli jesteś w tym, a nie ma innej opcji, to budzisz się i wiesz, i myślisz o zespole, myślisz o treningu, jeśli to wszystko oczywiście chcesz profesjonalnie, a tak myślę, że jest wszędzie ogarnąć ze całym sztabem szkoleniowym, to jest praca 20 godzin, myślę, na dobę, 18, 16, no nieważne ile, ale a później okazuje się, że wiesz, jeden rzut, tak, czy jeden mecz i tak dalej i cię żegnają, więc tych emocji, tych pięknych emocji na pewno też jest wiele, bo każde zwycięstwo, tak, czy rozrysowana akcja, dobrze zagrana przez chłopaków, no to podkręca, prawda, atmosferę. Natomiast, ja przecież już chyba kilkanaście lat tutaj z słuchawkami jestem w Polsacie i tutaj czuję się znakomicie, za to jestem wdzięczny, więc absolutnie nie mam takiego
zamiaru. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to już komentowaliście razem w duecie te moje początki we Wrocławiu, czy to te mecze FIBA Cup, czy to ULEP Cup jeszcze wtedy, no to piękne czasy zaczynaliście, to już naprawdę jest kawał hit 20 lat?
No nie, 20 nie.
No nie, to bez przesady. Ja zaczynałem 2004-2005. To już tak 3-4 pierwszy debiut, ale takie granie 4-5. 4-2-5 sezon zacząłem.
To może były takie jakieś pierwsze moje początki wstawki, bo potem przecież wracałem. W Zielonej Górze byliśmy w latach 10-13. Potem jeszcze miałem okazję pracować w Polfarmie jako trener, więc to no, może być kilkanaście lat na pewno.
No, dużo jest pytań. Mam taką, jakby taki feedback dam ci od kibiców z Wrocławia, mam swoich dużo grup dla kibiców, gdzie ćwiczymy, dyskutujemy o tym, że gdy komentujesz mecz na przykład Anwilu, czuć jednak sympatię twoją do tego klubu, a jak jest Śląsk, to na przykład z kolei w drugą stronę. Czy co jesteś w stanie odpowiedzieć im na to?
Spotkałem się z tym wiele razy.
Słyszałeś to, tak?
Ale nie tylko to, co ty powiedziałeś. Z wielu jakby, nie wiem, klubów, zespołów, od fanów. Słuchaj, mam 52 lata już i doszedłem do takich pewnych, nie wiem, przemyśleń, do takiego momentu, gdzie staram się swoją pracę wykonać jak najlepiej potrafię. Zdaję sobie sprawę, że obiektywne spojrzenie w naszym jakby zawodzie, tak, czy w tym, co robimy, jest bardzo ważne. Zdaję sobie również sprawę z tego, że nie zawsze się to udaje i gdzieś tam może coś w głowie gdzieś tam jest zakopanego. I zdaję sobie przede wszystkim sprawę, że nie jestem w stanie nikogo do końca zadowolić. Więc jak gdyby to jest dla mnie, przyjmuję to jako normalną rzecz, że jeśli ktoś mówi tak, okej, należy się uśmiechnąć i robić swoje. Lubię się podniecać koszykówką, jak ją oglądam. Mam na tyle doświadczenia, że wiem, kiedy coś nie wychodzi, wiem, kiedy coś jest piękne, bo koszykówka jest sztuką w pewnym słowa tego znaczeniu. Więc jakby nie mam z tym problemów. No jeśli tak jest, to no, ale nawet nie mam za co przepraszać, bo tak po prostu jest. No, myślę, że nie ma do końca obiektywnego jakby sprawozdawcy. Tak tak to widzę.
To w ogóle jakby tak rozwijać ligę, to jesteście wy jako taka główna telewizja i na przykład na emocjach. Zresztą to tak było kiedyś, jak było w publicznej telewizji, że TVP3, jak grał Śląsk, to miał swoich komentatorów, czyli bardziej komentował gospodarzom. Nie? To by było fajne wprowadzić, tylko generuje to koszty, ale też zwiększa pewnie atrakcyjność. Nie wiem, jak to z wyświetleniami potem zrobić, że trochę, że część ludzi pójdzie na emocje, nie ogląda Polsatu, bo fajnie by było jakby...
No ale lokalsi to tym bardziej chyba by za swoim zespołem byli, czy nie?
No tak, bardziej mi o to chodzi.
A o to chodzi, żeby tak było.
Że są komentatorzy z Wrocławka i robią ten... Kto chce, to ogląda tylko taki komentarz stronniczy, nie? Że kibicuje, przeżywa zupełnie inaczej się komentuje, gdzie wy musicie być obiektywni, nie? No bo to na pewno o tym chodzi. Tutaj a propos właśnie Adama Romańskiego. Kurde, już te pytania przylatują. Czy nie odnosisz wrażenia, że pan Romański niektóre kluby lubi trochę bardziej, a niektóre trochę mniej?
Absolutnie nie. Nie odnoszę takiego wrażenia. Każdy ma swój jakby pogląd na sprawę, każdy ma swoje myśli o tym czy o innym zespole, ale koniec końców, jak siadamy przed pulpitem i zakładamy słuchawki, no to ma zwyciężyć koszykówka generalnie i tego się trzymamy.
Piotr Cieślak, dwa pytania. Po pierwsze, jak wspominasz słynny mecz Śląsk 71, Alwil 70 z 2000 roku. Czy niepotrzebne były wtedy faule?
Ale to który to mecz?
Nie wiem.
Ja też nie wiem. Sorry, ale nie mam wszystkich spotkań w głowie.
Drugie pytanie. Anegdota o Arku Krygierze. Myślałem, że Kamil powinieneś go zaprosić.
A co z Arkiem?
No, twoja anegdota.
A moja anegdota z Arkiem?
No, coś jakoś historia o Krygierze.
O! Nie przychodzi mi teraz nic do głowy. No wiadomo, że znamy się kupę lat, bo zaczynał też we Wrocławku. Ostatnio się widzieliśmy, bo cały czas jak gdyby też jest przy koszykówce, ale jakieś anegdoty?
Może się coś urodzi. Już widzę, że się uśmiechasz lekko, coś się przypomina. Wojciech Żukowski, czy transfer u Walina był niezbędny w brązowym sezonie za Stalu, czy bez tego dalibyście radę dojechać do końca i zrobić medal? Pozdro.
No, nikt tego nie wie oczywiście, więc jeśli tak się stało, to widocznie był potrzebny, tak? Może to był ten moment rzeczywiście, żeby bardziej doświadczonego trenera zaprosić do współpracy. Przecież ja nie wiem, jakbym sobie jakby dalej w tej sytuacji radził. Potem się wsparliśmy Kirkiem, Archibekiem, nie? Pamiętasz?
Tak.
Nie wiem, czy od razu to się udało zrobić. Pamiętam, że z
i
Rafałem taki, Rajewiczem...
Z takimi karabinami jeszcze,
Mobley, Tomasz Mobley, tak. On chyba z Łodzi? Kirk nie grał w Łodzi? Coś takiego, tak. Jakieś przejęcie tak, takie tak, było, tak, że tak, samochodem tak. Szybko trzeba było po niego jechać, żeby tam na czas zdążyć. Nie wiem, ale ten pierwszy sezon, kiedy przyjechał Michajlo, ja bardzo dobrze jakby wspominam. Bo rzeczywiście on dał taką dodatkową energię. Nie wiem, czy sobie przypominasz pierwszy jego mecz w roli trenera, head coacha z AZS-em Koszalin.
Dwie dogrywki.
Po dogrywkach to było?
Chyba, mi się wydaje, nie?
Nie sądzę, ale wiem, że
do przerwy przegrywaliśmy.
I widzisz, i to są takie momenty, tak? No, przyjechał nowy gość, przegrałby dwie dychy i nie wiadomo, co by było później. A on tam te zęby pokazał, skoczył na was. Zresztą to było takie motto z tego, co go pamiętam, nie? Trzeba pokazać zęby wszystkim, że ty jesteś tutaj, wiesz, samcem alfa i tak dalej.
Czyli
nie?
Trzeba do stomatologa chodzić, kurde, żeby...
raz tak. I chyba 4 czy 5 z rzędu zwycięstw, no i to wszystko się świetnie skończyło. Ale zobacz, ile przypadków, ile łutów szczęścia, tak, na naszej drodze, na drodze każdego sportowca musi mieć miejsce. No przecież te mecze z Czarnymi Słups, tak? To już chyba w tym sezonie w ćwierćfinale, 2 razy chyba w ćwierćfinale tak. Z nimi graliśmy, nie?
No.
Stelmi ostatni, słuchaj, Leja.
Stelmi, słyszałeś, prawie że Stelmi gra dalej, gdzieś ja zwariowałem tam.
Na Cyprze, na Malcie?
Chyba tam się bawi, Stelmi tam się realizuje. Tak. Słuchaj, no po tym, ja myślałem, takiego krosa zrobił Krzysiowi, że myślałem, że mu biodro z panewy wystrzeli, wiesz.
I sobie przy okazji.
Najlepszego obrońcę w Polsce minął, kurde, jeszcze. No. Krzysiu już wiadomo, wtedy był starszy, ale Stelmi od razu w euforii chatę kupił.
Tak? Po tym rzucie?
Chatę kupił tam, rozumiesz? Po czym do Turowa poszedł. Zaraz po tym wszystkim. No piękne, piękne czasy, nie tak dawno, a dzisiaj już prawie ja 4 dychy na liczniku, ty pięknie, pięknie wyglądasz, piękny wiek, 50, cudowny. Fantastycznie.
52.
Jak tam Gaminate, nie chce się siku, wchodzi. Energia dla umysłu, zawsze powtarzam, tu jest pomieszczenie zamknięte, nie jest takie optymalne, ale gaz rozweselający się wytwarza, więc będziemy się śmiać.
Odżywianie umysłu, tak jest.
Odżywiamy umysł. Liso, to już powiedzieliśmy, ty powiedziałeś, co myślisz o play-in, czy warto spróbować w przyszłym sezonie, świat
warto,
idzie w
warto.
Tym kierunku.
Mhm, jak najbardziej.
Szymon M., czy to prawda, że trener Aleksandrowicz przymierzał pana do Słupska, ale z tego co kojarzę, zbiegło się to z zakończeniem kariery, kontuzja?
O, trener Aleksandrowicz, pozdrawiamy również trenera. Nie przypominam sobie, poczekaj, tak, tam był taki moment, przypominasz sobie, ale to tam Tarek już wtedy ogarniał tematy związane z zawodnikami. I przypominam sobie, że była jakaś propozycja i to gruba finansowo propozycja. I coś, widzisz, coś mi tak nie pasowało, że za dużo tam było. I chyba przez to się położyli
w ogóle.
A
ile? Nie pamiętam.
Nie pamiętam, z 2 dychy.
Papiera?
No.
A to dobre pieniądze. No.
I nie wiem, czy się na tym nie położyli.
2 dychy papiera to teraz nie zarabiają, a wtedy to można było chatę kupić za 1 miesiąc. Kurde.
Nie, pewnie nie, ale no rzeczywiście były takie, były dobre pieniądze wtedy dla reprezentantów na pewno. No.
Jak ktoś mówi w tym żargonie naszym, papiera to dolarów, nie? Żeby ktoś, bo, nie tak się mówiło, nie?
No mówiło
2 dychy papiera, no. A teraz nie wiem, jak się mówi.
Zielonych? Zielony jest tylko jeden.
Zielonych. Przecież. Ile zarabiasz? Z VAT-em na przykład, nie? Mm-hmm. Czy Jankes...
A, ale poczekaj, a no... bo mogę?
No pewnie, bo ja tym papierem się...
No nie, ale trener Aleksandrowicz, bo tego akurat tam żadnych rozmów nie było, to bardziej, tak jak powiedziałem, było jakaś propozycja złożona agentowi. Natomiast z trenerem Aleksandrowiczem mam inną historię. Mam historię z reprezentacji Polski, bo też przez jakiś okres był head coachem naszej kadry. Chyba niezbyt długo, nie wiem, coś tam pewnie nie poszło, ale prawie zostałem wyrzucony z obozu reprezentacji Polski. Wyobrażasz sobie? Kapitan Tomek Jankowski wyrzucony, masakra, nie? No ale była taka sytuacja, że pod Wrocławiem mieliśmy zgrupowanie pomóż mi.
W Brzegu Dolnym?
Tak, w Brzegu Dolnym, okay. Tak jest. W Brzegu Dolnym mieliśmy zgrupowanie i... No i był, to był bardzo wymagający szkoleniowiec i bardzo fajnie, ale ktoś właśnie, nie wiem, nie dotknął linii, tak jak powiedziałem wcześniej, nie? I była jazda. Jakoś wewnętrznie mi to nie pasowało i trochę się postawiłem, że jak to jest możliwe, że jak jeden nie robi, to coś tam. No i miałem rozmowę z trenerem i już byłem na wylocie, ale tam poszedłem przeprosić i tak dalej. Pamiętam, że dodatkowy wieczorem, tam nie wiem, 22:00 miałem dodatkowy trening indywidualny, ale taki wycisk, taki rzeczywiście. No i zostałem.
Myślałem, że jeszcze coś tam wykopiesz z trenerem Aleksandrowiczem.
Nie, z trenerem Aleksandrowiczem nie, bo zbyt krótko pewnie byliśmy razem. Natomiast nie wiem, czy to był ten sam obóz, czy ten sam turniej w Brzegu Dolnym. Teraz mi się przypomina. Ktoś przyjechał samochodem tam na to zgrupowanie. Baxter. I no w związku z tym, że blisko Wrocławia, a w kadrze było też kilku zawodników Śląska Wrocław, to żeby cichutko nie było słychać, to w kilka osób na wolnym biegu tą furę spod tego hotelu pchaliśmy 200 metrów dalej o 12 w nocy na przykład.
Żeby... Aż trener zaśnie.
Nie, to, żeby nie było zaśnie, słychać. No tak. I żeby nie było słychać, nie? Tak, Mariusz Sobacki, Baxter, pozdrawiam też serdecznie, bo nie mieliśmy lata, nie widzieliśmy się. O nie, kilka lat temu w Bytomiu. No w każdym razie takie historie.
I pojechaliście, no, ale jak wróciliście, to pchaliście.
Już nie pamiętam, wracaliśmy tak, jakimś rannym z Wrocławia, tak? Bo jeszcze na dworcu pitę na śniadanie braliśmy. I przyjeżdżając...
Pitę i kwieszek.
Tak, i przyjeżdżając z powrotem, tam nie wiem, o godzinie 6:30, szliśmy do kiosku po gazetę, że w razie czego byliśmy rano po gazetę.
Brawo. To Sroci tak zawsze tutaj jak było opowiadał, że gazeta, bułki i trener mówi, zobaczcie, jaki profesjonalista. Brawo. No to są piękne historie i tego nikt nie zabierze. Ja myślę, że warto czasami o tym mówić. Ktoś teraz powie, o, wy tak promujecie taki tryb życia, a teraz młodzież tego słucha. Tak było? Troszkę się to zmieniło, miało to swój urok, ale jak wychodziło się na parkiet, to nie było zmiłuj się, nie?
No, coś w tym jest, co powiedziałeś,
czy ty widzisz troszeczkę tak, że nie wiem, no będą słuchać tego też młodzi, tego charakteru jest trochę mniej, tego takiego wkurzenia. Mi się wydawało kiedyś, że tylko koszykówka istnieje, a teraz zawodnicy, jak coś nie pójdzie, mam wrażenie, że to w ogóle młodzi ludzie, dobra, to jak nie to, to tamto. A ja tak, przynajmniej ja z swojej perspektywy skoncentrowany byłem tylko na koszykówce. Tak jakby nic nie można było innego w życiu robić, nie? Troszkę zryty beret. Przez co ten charakter, to wszystko myśmy po prostu szli jak do pożaru. I mam wrażenie, że kto ma dzisiaj, oprócz umiejętności, które mają na pewno ogromne, indywidualne, a kto ma ten charakter, to wygrywa.
Na pewno jest sporo racji w tym, co mówisz, tylko znów warto mieć świadomość tego, że świat się zmienia. No. I mówimy o tym, co było 30 lat temu. Ja pierwszy swój telefon komórkowy chyba dostałem w 97, bo Ericsson był sponsorem Bobrów i takie, wiesz, no takie jakieś duże guziki, pierwszy telefon. Ja mówię o tym, że świat się zmienia i jest dużo takich dystraktorów, rozpraszaczy, które właśnie powodują to, że tego fokusu nie ma. Ale z drugiej strony, patrząc, to ci młodzi chłopcy, no my może na to nie mieliśmy czasu, bo zawsze jakieś obozy w lato, kadra, nie kadra i tak dalej. Oni teraz, widzę, że sami od dawna przecież jeżdżą na te obozy, chcą się, wiesz, to lato też fajnie wykorzystać, więc ta świadomość, myślę, że nie jest mniejsza. Może trudniej się jakoś przebić, no nie wiem. No ten charakter na pewno jest potrzebny, no.
Ja bardziej takich mówię, typu takich trochę nie znam, nie wiem, czy Sroci to zakapior był, nie? No ale takich gości
a
bardziej mi o to chodzi. Aha. Ja nie mówię, że ktoś ma kogoś, wiesz, obrażać i tak dalej.
Ale nie ma takich, zobacz, zbyt wielu, bo mówisz...
Tego mi brakuje, nie?
I każdy trener, myślę, chce mieć takiego zawodnika, takiego niesfornego, takiego, który pójdzie, wiesz, nawet w jakąś bójkę, bitwę na placu. No ale to widzisz, no... Kogo takiego mógłbyś teraz w tym sezonie
chciałem
znaleźć?
We Wrocławiu.
Jest zakapior we Wrocławiu? w Śląsku mówię, no nie ma, no...
Gołąb takie ma czasami przebłyski, ale to nie jest tak, bo to, wiesz, czasami można udać, ale jak jesteś taki z charakteru, to cały czas jesteś taki. Tak, tak. Był, no, Dennis Rodman był taki, Draymond Green jest w Golden State Warriors, taki, który no, nie, wiadomo, że czasami destrukcyjnie działa, ale generalnie musisz mieć biednego bad boya.
Tak, 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 tak.
Kto jest takim bad boyem na przykład we Włocławku teraz? Łączka tak trochę jeszcze łapie.
No Łączka tak, ma trochę inną jakby rolę, nie? Bo fajnie teraz ostatnio wychodzi i to wszystko tam klei.
Łączka za kapior.
No nie, nie.
No nie jest za kapiorem, ale...
Może Wiktor, ale... może Sanders trochę...
Sanders jest taki. Tak...
Oprócz tego, że jest zawodnikiem nietuzinkowym. Tak rzeczywiście, no... Poruszanie się, prawda, nie wiem, decyzje podejmowane na boisku, przede wszystkim poruszanie się. To jest takie królestwo dziwnych kroków, jak to kiedyś powiedziałem. I to absolutnie nie jest zarzut, tylko ja w tym widzę jakby coś takiego, że on robi coś na przekór temu, do czego my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. I znów teraz wracam do tego. Pobiegnij tam, postaw zasłonę, tu wyjdź za zasłony. On robi po prostu to, na co nikt nie jest przygotowany, a co jest dozwolone, tak, na parkiecie. Nieraz to może być śmieszne, nieraz może to być irytujące, ale takiego zawodnika
tak naskakuje jak kozica czasami na piłkę.
No, ten
balans.
I nie wiesz, wiesz, jak na nogach się przesuwać.
David Brambley jest taką osobą trochę.
Walczak, to jest Walczak.
To jest Walczak.
Tak, to jest Walczak,
czyli
który
sobie tak... przy wykopujemy takich gości. Wiesz, trochę specjalnie wywołałem tę dyskusję, co na ten temat myślisz, ale rzeczywiście, no mam syna 9 lat, ty masz już syna 20.
5, pamiętasz Mateusza?
Pamiętam, oczywiście, uśmiechnięty chłopak, blondynek tam rzucał.
A to dlatego mówię a propos naszych też wspólnych lat, bo ten mój drugi rok, bo 3 lata byłem, 3 sezony byłem w Zielonej Górze. Najpierw z Tomkiem Herktem prowadziłem, kiedy Zielonka wyszła, w ogóle wróciła do Ekstraklasy. I na drugi sezon wziąłem Matiego, miał chyba, nie wiem, 15 lat, 14, 15 lat, wziąłem do Zielonki, nie? I tam też się uczył i tam grał i tam chłonął basket, nie?
No i ci młodzi ludzie, tak jak powiedziałeś, mają dużo rozpraszaczy, bardzo ciężko też się skupić na czymś też, nie, to są niebezpieczne czasy moim zdaniem dla tych młodych chłopców. Tak jak widzę, czasami niektórzy w czwartej klasie mają Instagrama czy coś, i mówię, jak to, przecież tam są takie treści, przecież nie jesteś w stanie skontrolować, co to dziecko ogląda i to jest bardzo niebezpieczne, ale to będzie dyskusja o tym z psychologiem sportu. Ten odcinek nagrywam w piątek, a poleci 22 kwietnia. Twoim zdaniem psycholog jak bardzo istotny jest? Tak troszkę jako zapowiedź odcinka, co myślisz o psychologii?
Sportu na przykład, w ogóle psychologii sportu. No słuchaj, ja powiem w ten sposób, że wtedy już te powiedzmy 20 lat temu, kiedy pracowaliśmy też razem, Ja wtedy czytałem jakieś tam, powiedzmy, wiesz, opracowania, książki gdzieś tam.
Że my ten pracowaliśmy?
Znaczy, no my jak...
To 10 chyba.
No to 10. Tam
15, to mówię,
przepraszam kurde. Bardzo, przepraszam.
No 15, tak. No zaraz 20. No 15, 20.
I gdzieś ze Stanów nawet też ściągałem książki, żeby trochę właśnie na ten temat poczytać. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, a powiem już dlaczego, bo przez długi okres jak gdyby... powiem tak, byłem pod wpływem, ale wydawało mi się, że byłem pod dobrym wpływem świętej pamięci Tadeusza Hucińskiego, który z Gdańska, z AWF-u, poznałem trenera, znaczy wcześniej już oczywiście jako trenera reprezentacji czy kobiet i tak dalej. Natomiast no, to był człowiek, który jakby tą sferę psychologii psychiczną zgłębił bardzo przez całe swoje życie i uwielbiałem z nim rozmawiać na różne tematy, właśnie te związane również z psychologii sportu. I jak gdyby on mnie tak cały czas, wiesz, namawiał do tego, żeby iść w tą stronę. I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne według mnie, a już powiem dlaczego. Mamy dwóch zawodników, no bo ze zespołami to trudno jakby powiedzieć, porównać, bo w tych zespołach jest wielu zawodników i wiadomo, że gra zespołowa rządzi się swoimi prawami. Ale powiedzmy, że masz tak samo wyszkolonych zawodników, tak samo kozują, tak samo rzucają i tak dalej. A w czasie spotkania, w czasie meczu całkiem inaczej wyglądają. No to i o tym z jednej strony się mówi ciągle, mówią o tym trenerzy, mówią w wywiadach, mówią o tym zawodnicy. Głowa, ale nie miałem głowy, albo tak, no byłem dobrze przygotowany, nie? Albo w ogóle mentalnie nie, albo mentalnie tak i tak dalej. I to nieraz rzucamy takie słowa, może nie do końca je rozumiejąc, takie trochę to są takie slogany wyklepane, ale no stary, no w głowie jest, jest wszystko, więc jak tam masz porządek i masz porządek z sobą w środku i w głowie, no to będziesz bardziej efektywny na każdym polu jakby życia, nie tylko sportowym.
Tak jest, no tutaj będziemy rozmawiać. Jeszcze troszkę pytań zostało. Może teraz o twój palec. Ja pokażę rękę, ja mam nerw promieniowy urwany. Podczas operacji udało mi się, tak żebyś się otworzył bardziej. Mieli mi 5 śrub wkręcić, a wycięli mi nerw promieniowy. Przynajmniej taka jest, jest podejrzenie, przynajmniej takie moje, bo przed operacją ruszałem ręką normalnie, a potem no to historia z rękawiczką, ale to nie o tym. Taki tytułem wstępu. Opowiedz, jak to się
stało. Kontuzje w koszykówce. Tak?
Jak to się stało?
Też... No, może nietypowe kontuzje w
koszykówce. Dziwne kontuzje koszykarskie. No bo to jest na pewno moja jest dziwna, bo takiego gościa nie ma. Nie wiem, czy ktoś urwał palec na meczu. To możemy sobie zbić prawo.
No tak, rzeczywiście, stare czasy, ale to jest historia chyba, którą najczęściej opowiadam w życiu. Ale nie mam z tym problemu, więc spoko. 91 rok, hala ludowa wtedy jeszcze. Mecz, reprezentacja Polski, Portugalia, eliminacje do Mistrzostw Europy. No i rzeczywiście, wtedy jeszcze chyba nawet nie było możliwe, że to było tak dawno, że kwart nie było? No, no tak, może mogło tak być. No w każdym razie, jako młody chłopak, kto wtedy Koniu, trener Koniecki i Gienek był jego asystentem, prowadzili reprezentację. Ostatnia akcja pierwszej połowy, biegnę lewym skrzydłem, dostaję dobre podanie. No i wiadomo, wiesz, jak to młodzi chłopacy, no jeden, dwa koziołki z góry, nie? No i te obręcze okazały się złe, bez atestu. I no powiesiłem się, jakby robiąc ten dunk na obręczy. No i po prostu to jak gilotyna. Całym ciałem się, jak gdyby, wiesz, zawiesiłem, a te obręcze, nie wiem, czy pamiętasz, jak się zawiesiłeś, to one szły aż tak, do samego końca. Teraz to tylko 20 chyba procent tam się uginają i wracają na swoje miejsce. A wtedy po prostu one były złe. Słuchaj, ale my przecież przygotowywaliśmy się do tego spotkania i kilka treningów odbyliśmy. I każdy wsadzał, wiesz, no przecież mieliśmy wtedy po 20 lat, no. To prześcigaliśmy się w tych dankach i nic się nikomu nie stało, aż do momentu meczu, gdzie Tomkowi się stało. Ale przynajmniej od tego czasu, jak zamawiam piwa, to mówię 4 duże i 1 małe.
Tam. Widać, no.
Widać, tak. No.
Ja pierdzielę. Bolało?
I taka historia. Wiesz co, adrenalina, wiesz...
Mi o kurwa palca nie mam.
No, ale to tak trochę było, wiesz, adrenalina, bo przy tych wsadach za młodzieńca, to cały czas tutaj, wiesz, bolało cię wszystko, bo wsadzałeś po prostu z pełną siłą. Więc pierwsze takie, wiesz, zamknięcie dłoni, dopiero jak...
No i co z nim, wiesz, co z nim? Znalazłeś go? Leżał?
Nie, no stary, no to była przerwa. W przerwie Piotruś Pawlak, który wtedy nie był w dwunastce, podszedł po drabinie po palca i go ściągnął stamtąd, bo on został, jakby ta końcówka została na obręczy. Dał maserowi, żeby włożył do lodu, no. I teraz słuchaj, no i telefon jest pogotowie czy cokolwiek, no jakiś lekarz niech się zjawi, nie? 10 tysięcy ludzi w ogóle na sali, na hali ludowej. Działo się. Przyjechała karetka, no to ja w stroju reprezentacja Polski, wiesz, do tej karetki, gość się pyta, no dobra, ale gdzie jest ten palec? No ale mówię, no że nie dostałem go do kieszeni. Wyobrażasz sobie, że nie znaleziono tego palca?
Ktoś go zabrał.
Nie znaleziono tego palca, Kamil. 23, wróciłem po tym wszystkim do hotelu. Mieszkaliśmy na hotelu przy stadionie Śląska. Był taki hotel Śląska.
Jest,
Oporowska? Oporowska.
Przy Oporowskiej.
Dokładnie. I tam dostałem telefon z Trzebnicy, w której jest Instytut Transplantologii, najlepszy przecież chyba w Polsce czy w Europie. I gość mi mówi, że czy mają czekać w dalszym ciągu na pana Tomasza Jankowskiego, bo tam, wiesz, ileś godzin tylko, jak gdyby, żeby...
Czas
żeby,
na przyszycie.
Tak, na przyszycie, nie? No to ja powiedziałem, że nie ma już, że nie muszą czekać.
No ale, nie, ale zaraz, bo już nie znajdziemy tego palca.
No nie.
Ale to masz jakieś podejrzenia? Ktoś go ukradł?
No nie wiem, co mam ci powiedzieć. No,
gdzie jest palec, kurwa? Takie musiałeś tak gadać. Gdzie jest palec?
No tak, no tak, no ale widzisz, no przez to...
Są jakieś teraz... plusy przy tych 5 piw, takie przy barze?
4.
Akurat, 5 piw, proszę. Tak, kura do baru, 5 piw.
No jakie dobre rzeczy. No, to znaczy, wiesz, no
Paznokcie nie trzeba obcinać.
O, na przykład. Manikir mam, słuchaj, 10% tańszy. No. Ale pierwsza akcja w ogóle, jak wróciłem po tej operacji i tak dalej, bo w Poznaniu miałem jakby tą operację, też pamiętam, no to jest historia. Ojczulek przyszedł znów, pozdrowienia, tato, i chciał oddać swój palec, rozumiesz, ojciec synowi. No, okazało się, że to jest niemożliwe, no ale w ogóle sam fakt, nie, żeby... No dobra, przyszedłem na pierwszy trening i pierwsze, co zrobiłem, wziąłem piłkę i z góry, nie? Tak, żeby, wiesz, sobie tak powiedzieć, że nic się nie stało, nie? Że dalej można grać.
To w ogóle, jak teraz nawet... Może zrobimy ci mały challenge, porzucasz sobie szybki...
Ja myślałem,
szybki...
że sam mam
tutaj... Na koniec wsad zrobisz, ale jak się rzuca piłką, to ten mały palec do niczego nie jest potrzebny. Nie. Tak naprawdę rzucasz trzema. Możesz końcówkę, jakby końcówkę.
Ale to rzucającą mówisz.
Rzucającą.
Ale to nie jest rzucająca.
No to lewą można grać nawet i z nerwem uwalonym, nie?
Zawsze mówili, że mam lewą suchą.
Ciekawe, czy ten raper Paluch znał historię i stąd ta ksywa. Jest taki raper, znasz tak, Paluch? Tak. Może trzeba zapytać. Mecze z Benettonem, tutaj kibice.
O, Benetton.
Mecze z Benettonem i Ryga w sezonie 94-95. To był sztos z Żalgirisem w 1 listopada, jak pamiętają. 94. Najlepszy mecz Nobilesów w historii.
Ja cię kręcę. Słuchaj, no dokładnie. Mecze z Benettonem. O, no to mam, historyjkę dla ciebie i dla państwa. Benetton Treviso w tamtych latach to był sztos, nie? To był zespół. No nie tak jak teraz, bo to tam się pozmieniało w tej lidze włoskiej. No. Natomiast tak, z tego co pamiętam, Riccardo Pittis, reprezentacja Włoch, Stefano Rusconi, tak, ja go kryłem, ty. Ja zawsze byłem, wiesz, ja zawsze byłem cinki, nie? A tam taki luj. Orlando Urlicz, były zawodnik NBA, którego syn grał przecież w polskiej lidze kilka lat
temu. Urlicz, a gdzie grał Urlicz? Nie pamiętam.
No, nie pamiętam, no, ale to był wtedy, wiesz, wielką gwiazdą. I pierwsza historia dotyczy tego, jak przylecieli. Nie wiem, to musiało być zimą, jakiś styczeń, grudzień, styczeń, luty. I przylecieli do Warszawy i pojechał. Wiesz, jakie kiedyś były autobusy, nie? Kluby miały. Nie teraz tak wypasione. No, prawie ogórki, no ale wiesz, no we Wrocławku tam nasz driver. Taki facet, nie? No pojechał do nich naszym autokarem, którym jeździliśmy po Polsce. Nie było wtedy autostrad. Pojechał pod to lotnisko, otworzył drzwi, a tam cała ekipa, wiesz, Benetton Treviso, pięknie, wiesz, wszyscy ubrani, tam w jakieś pewnie dresy i tak dalej, wszystko równe. No i oni wrzucili te torby do tego autobusu i stoją dalej, nie? Bo myśleli, że to jest autobus na torby przyjechał. Kumasz już teraz?
Tak.
No. A gość tam mówi bez języka, nie? Ale gość mówi...
Po niemiecku, kom.
Kom. Jedziemy, no. No i przyjechali. I druga zaraz historia. Mieli trening w dzień wcześniej na tej naszej salce w Kórniku we Włocławskim. No i ten Orlando się pyta tam swojego tam kierownika czy dyrektora, no, że chciałby chociaż porzucać też na głównej sali przed meczem. Nie tylko na treningowej. No.
To co tam, ale to były... w restauracji się musiało dziać.
No nie wiem, były historie. No ale tak, no to był ten czas, gdzie graliśmy świetnie w pucharach i naprawdę tam sprawiliśmy mnóstwo bardzo fajnych niespodzianek. Przecież Tau Ceramica Vitoria przyjechała. Wiesz, kto był wtedy tam grał? Wyobraź sobie, że Pablo Laso.
O.
Pablo Laso. Teraz trener Monachium, Bayernu, i Velimir. Ten był Stojakowicz, a tutaj Perasowicz. No, przewinęło się tych zawodników naprawdę niesamowitych, nie? Potem trenerów, gwiazdy.
Widzisz, ile ci się przypomniało dzisiaj?
No. A jakbyśmy jeszcze coś zrobili, to wiesz,
A no wiem, no Gaminator. No. Słuchaj, 5 prawą, 5 lewą.
Co ty gadasz? Tak. To będzie wszystko nagrane?
Tak, to się nagrywa.
A mogę pierwszy...
Poczekaj, bo kosza nie widać, kurde, może... Poczekaj, może będzie widać kosz teraz.
Ale mam jakiś pierwszy wolny?
Jedziemy.
Czy nie? Pierwszy wolny. Nie,
dobra, czekaj, pierwszy wolny. Dobra. Mam nadzieję, że ta kamera wytrzyma, bo ona mam tu z nią problemy.
Dobra.
Jedziemy, od teraz. 5 prawą. U Jezu, wtapczam.
O deskę.
Teraz. No jest to, rzutu się nie zapomina, jak jazda na rowerze. Wszystko odechę, walisz?
No nie wiem, chyba tak.
O. Jest jeszcze jeden prawą. Ła, lewą teraz.
Nie doleci lewą.
Jak
nie? Co ty, zobacz, bez tego palca.
Lewą, lewą.
Daj spokój.
Jeszcze cztery.
O, chociaż jeden.
Ostatni, dawaj.
Dobra, jeden.
I potem z góry.
I potem wsad na końcu.
Jesteśmy z powrotem. Tutaj ktoś napisał. Łukasz G. To syn tego Woolridge'a z Benettonu i ktoś odpisał, że w Krośnie właśnie.
Tak,
pamiętam, jak go bluzgaliśmy z trybun na meczu, ale to chyba w Krośnie oczywiście. Jan Janusz Orlando chwalił Henia Wardacha. To pamiętam z super basketu.
Heniu po prostu... Heniu był niesamowity, bo... Oj, przepraszam.
To odbierz.
Nie. No po prostu był najsilniejszy z nas i nie bał się tych wielkich Amerykusów, którzy tam też przyjeżdżali po jakiejś tam NBA. Bardzo trudno było się w ogóle z nim opozycję pobić i miał rewelacyjne haki. Lewa i prawa ręka, puchaczki, po prostu wszystko wpadało. No.
Ty też hakami super operowałeś, czy nie? Czy jak
no,
ty,
ja wiem.
Czy bardziej pół dystans? Jak sobie przypomnisz swoją grę, to co było taką twoją najsilniejszą bronią?
Wiem, że biegałem dobrze do kontry, a że podawali, to wiesz, miałem takich zawodników, takich kolegów jak Kapeć, Mirek Kabała, czy Igor Griszczuk, czy Grzesiu Skiba. Na tym chyba bazowałem najbardziej. Nie wiem, może jakiegoś nosa do zbiórek też miałem.
No, widzisz, tutaj się, kurczę, sporo pytań przewija. Dlaczego syn Tomasza nie gra już koszykówkę? Maciej pyta.
O, no cóż, no nie każdemu jest to pisane chyba. Mateusz rzeczywiście, no nie, jakby, nie chcę powiedzieć, że nie miał jednego wyjścia, ale cały czas z koszykówką miał do czynienia z wiadomych powodów i też zaczął, no to już wtedy, tak jak wspominaliśmy, w Zielonej Górze, a później chyba nie miał szczęścia, nie wiem, do trenerów. Przyjechał znów jakiś Jugol do Gdyni i coś tam nie zadziałało.
Ale dzisiaj się realizuje, jest szczęśliwy. Pozdrawiamy go, fajny chłop, jest zawsze uśmiechnięty. Jacek Mazurek jeszcze, Tomku, chwilę, chociaż wczoraj Jarosław Jankowski był gościem, mnie nienawidzi, jak do niego ktoś Jarku mówi. Jak tylko ktoś Jarku w towarzystwie powie, to już wszyscy patrzą, co...
Co ty gadasz? A ja chyba się przywitałem
ja wczoraj
w ten sposób.
Tak,
dzień dobry, panie Jarku.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Jankowski, żaden Jarku. Nie.
Dobrze.
Kamilu.
Dobrze.
Ale nie masz problemu, że Tomku powiedziałem.
Tak mnie kiedyś nazwali.
Tomku,
no.
Czy umiejętności i możliwości Tomasza Jankowskiego bardziej pasowały do lat 90. czy obecnych?
Nie, no do lat 90. na pewno. No, w tej koszykówce myślę, że jest o wiele więcej fizyczności przede wszystkim. A z tego, co pamiętam, my chyba raczej na tym nie bazowaliśmy. Jak gdzieś, wiesz, przez... gdzieś widzę jakieś zdjęcie, czy jakiś filmik, kawałek meczu, no to przecież... To śmieje się z nas, no bo my byliśmy na siłowni, to wiesz, jak się na siłowni...
10 razy?
Nie, albo trener mówi, każdy robi to, co potrzebuje.
Ci nikt nie... Nie, teraz naprawdę się to zmieniło.
No
pan,
tak,
panowie są...
ci goście są przecież tak wyrzeźbieni, że daj spokój.
Nie? Rewelacja. Jan Janusz, jak to było z tymi Megankami w Bytomiu?
O, proszę bardzo, jaki temat motoryzacyjny. Rzeczywiście, były dwie Meganki w Bytomiu. To był rok 97 i po trzech sezonach spędzonych we Włocławku w Nobilesie otrzymałem propozycję gry w Bytomiu. No a tam wiadomo, Bacior, tak, Andrzej Pluta, Kordian Korytek i dokoptowali nas wtedy, nas mówię, bo też Bartek Tomaszewski, Paweł Szcześniak. No i była super ekipa.
Rok
no
tam byłeś.
Tak, rok byłem i chyba to było w tym roku? No tak, najwidoczniej. Z Bartkiem kupiliśmy sobie po Megance. Ja taką, no nie wiem jak to się nazywa, on miał kupę taką granatową, rzeczywiście taką kupę, taką właściwie dwuosobową, więc tam śmigał. A ja taką klasyczną, zwykłą, ale wiesz... Nówka.
Ja wiem, bo ojciec miał taką zieloną Meganę, to 97-98 rocznik.
No. To wtedy był w ogóle chyba samochód roku wybrany, czy coś takiego.
Tak, wszyscy Meganami jeździli.
No. Ale fajnie się jeździło.
Kurde, goście pamiętają. No tak, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 srebrnych medali w Włocławku. Raz, dwa, trzy.
Nie, nie, na pewno nie we Wrocławku. Nie.
Czekaj, 90 rok.
We Wrocławku były też brązy i chyba raz było bez niczego.
Nie, ogólnie masz na swoim koncie jedno złoto, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć srebrnych medali, trzy brązowe. Jak wspominasz ten okres, to Wrocławek takim jest najmilszym wspomnieniem pierwszym.
Tak. No wszystko wspominam, w podobny sposób w kontekście tego, że było miło. No, że było miło, że człowiek był młody, że wszystko przychodziło, no nie chcę powiedzieć bez pracy, bo przecież też spędzaliśmy godziny na treningach, ale tak łatwo, jak gdyby. I to może nie było do końca zaplanowane, ale w jakiś sposób się toczyło.
Czy ty bardzo przeżywałeś te porażki, no bo w tych finałach, nie? Z tym Śląskiem często to się o tym mówi. Na pewno w jakiś sposób to przeżywałeś. No, dzisiaj z perspektywy czasu inaczej na to patrzysz, a wtedy?
Wiesz co, nie wiem, nie pamiętam. No na pewno był jakiś żal, może nawet i łzy jakieś były. No bo było blisko generalnie, nie? Bo było blisko, ale z drugiej strony mieliśmy świadomość, ja miałem świadomość, że spotykamy się z zespołem naprawdę mocnym, no, z zawodnikami najwyższej klasy, więc to nie ujma na honorze przegrać takie mecze, więc szacun zawsze dla Śląska, zawsze jak przyjeżdżałem tutaj do Wrocławia, Adam Zielony, Domino i cała ekipa i no właśnie, Jacek, no więc...
Adama, było pytanie o Adama Wójcika, już nie będę przejeżdżał, kto, jak wspominasz tego zawodnika, kolegę swojego?
To na pewno był idol, on był idolem dla mnie, mimo tego, że tylko 2 lata różnicy nas dzieli, ale on już wcześniej, Adam wcześniej, wiesz, zagrał w reprezentacji Polski, tak samo jak Zielony, tak samo jak Bacior. I no generalnie styl, jaki prezentował Adam zawsze, ja bym się wydawał, że jestem od tego bardzo daleko. Znaczy, każdy ma swoje tam jakieś rzeczy, które wykorzystuje, nie? Ale jego przygotowanie indywidualne, jego manewry, jego poruszanie się po boisku, potencjał, nie wiem, rzutowy, taki powiedzmy fizyczności, tak? No wiemy doskonale, jak to wszystko wyglądało. No a co, no poza boiskiem, to tak jak zawsze się to mówi i to jest prawda, no wiesz, niesamowicie uśmiechnięty, optymistyczny facet, nie? Więc...
A dzisiaj jego synów.
No, a dzisiaj tak, oglądasz. Janek i Szymek tam...
Ilu tych synów, tak, takich twoich kolegów, z którymi grałeś, już się przebywa?
No Jan, Szymon, Zyzio, dwójka do... Boże, Tomka Wilczka, pozdrawiamy serdecznie, rodzinę Wilków. Bartek Tomaszewski, przecież Wojtek,
no i zaraz kolejne będą jeszcze, jak będziesz... Tak,
kolejne pokolenia? Będziesz, o Boże!
Jak
nie.
Będziesz komentował do... Tu nie ma limitów, prawda? Dopóki jest energia, pasja...
No chyba tak. Powiem ci teraz tak szybko, przypominam sobie też, powiedzmy, kolegów, nazwijmy to, komentatorów z Polsatu, no, na tym 6. piętrze, tam w tych dziuplach się przewija sporo osób. To chyba Tomek Tomaszewski, nie wypominając, ale jest najbardziej doświadczonym komentatorem.
Mów, ja tu prezent ci zaraz dam.
O, jeszcze jeden? Stary. Ja urodziny mam dopiero w lipcu.
Kapela The Bullseyes. O, masz jeszcze? Odtwarzasz na rockowa.
O, rockowa, to jest
rockowa, polska ekipa, polecam ci, tutaj też wspierają, fajnie. Mnie. Zapuść sobie, ja też kibicom puszczę szybciutko przed samym końcem jeszcze krótką zajaweczkę.
Jeśli chodzi o muzę, to rock w dalszym ciągu, no. Zawsze jak gdyby, metal, ale zostałem, chętnie posłucham, bo zostałem w latach 90.
No to zostaniesz, to ja szybko puszczam The Bullseyes. Can't stop checking all you have. With the big side, so happiness that should have been mine. You live my dream life now. Happiness that should have been mine. Ghana, India, India, India. Jesteśmy z powrotem. Muza, czyli coś będziesz miał do przesłuchania fajnego. To czego? Jaka jest twoja ulubiona piosenka, która dzisiaj, jutro miałbyś grać mecz? I wiesz, że kurde, to mnie nakręci.
Nakręca mnie, mocne rzeczy mnie nakręcają generalnie, więc ostatnio nie umiem się oprzeć i właściwie codziennie katuję nowy, on już nie jest nowy, Megadeth. z, nie wiem, z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat, czy z Sick Dying the Dead, chyba tak się nazywa ta płyta, no ale generalnie w tą stronę cały czas. Nie?
Na sam koniec chciałbym o reprezentację Polski, tę słynną drużynę 97 roku, twoje wspomnienie, co się potem wydarzyło, czy były jakieś opcje zagraniczne, jakieś zainteresowanie twoją osobą?
Jeśli chodzi o kadrę naszą, no to wszystko się rodziło w bólach, nie? Bo przez to, co pamiętam, to gdzieś tam spadliśmy do jakiejś czwartej, trzeciej ligi, przegrywając ze Słowacją, z Czechami. O, też mi się przypomniało teraz coś, jak byliśmy gdzieś właśnie w Czechach chyba i no ważny mecz to był. Przegraliśmy. I potem poszliśmy do knajpy czeskiej. A ja miałem taki, nie ma się czym chwalić, ale miałem taki moment, że dosyć szybko potrafiłem piwo wypić. No tak, wiesz, szybko.
Taka umiejętność.
Tak. No ale spotkałem się z niezłym kozakiem, nie? No bo tam oczywiście były jakieś...
Z czeskim kozakiem.
Tak, z czeskim kozakiem, nie? Z Jiżim jakimś. No i była taka ustawka, no dobra, to kto pierwszy wypije piwo i postawi i położy szklankę, nie? Z powrotem. No i dobra, no to pach, pach, pach. I on położył, a ja postawiłem. No ale trzeba było położyć. No wiesz, w tym kontekście, że był taki, wiesz, taki trik. No i przegrałem. Nieważne, ale to chciałem powiedzieć, że i potem wracaliśmy do hotelu. I wiedzieliśmy, że jest za późno. No i chcieliśmy tak cichutko wejść do hotelu. W tym hotelu taka duża recepcja, taki komunistyczny jakiś taki, wiesz, hotel. I takie... kilka takich... taka miejscówka, gdzie było wszystko w lustrach, a my chcieliśmy się chować jak gdyby za ścianą, rozumiesz? A tam trenerzy sobie siedzieli, czekając na nas oczywiście i nas widzieli tam, wiesz, odbicie w lustrze, więc nie udało się wyjście. Ale wracając do kadry, tak, to przez jakąś Anglię, tam pamiętam też jakieś mecze z Walią, z Gruzją, z Anglią i dostaliśmy się na te Mistrzostwa Europy, bardzo fajnie. Tylko wiesz co, ja tam chyba miałem w pierwszym dniu naciągnięty jakiś tam mięsień delikatnie i pierwszy jak gdyby tam tydzień miałem, no nie grałem, tam się przygotowywałem, ale czy potem nie było jakiś, wiesz co, po tym turnieju nie, natomiast przypominam sobie, że miałem kiedyś propozycję z Turcji, może to też po tych takich, miałem bardzo udane mecze z Fenerbahce. O, następny ciekawy zawodnik, nie wiem, pamiętasz Kutulay?
Było.
No, taki turecki Jordan, został nazwany tureckim Jordanem i przez lata reprezentował właśnie Fenerbahce i tam chyba dwa lata z rzędu graliśmy z Fenerbahce i tam pamiętam też zagrałem chyba swoje najlepsze w ogóle spotkanie w karierze europejskiej i wtedy jakaś była, ktoś tam podszedł i tak dalej, ale z tego, co pamiętam, to ta propozycja finansowo nijak się nie miała do tego, co wtedy było jakby w Polsce dla kadrowiczów przygotowane. Nie?
Pięknie się tego słucha. Prawie godzina 20. No, tutaj luksizm. Pozdrawiam Jankesa. Czekam na wspólną grę na zlocie Chicago Bulls. Liczę, że się dogadacie z Maciejem.
A, z Maćkiem. No, Maćka też pozdrawiam. Może dojdzie do tego.
Berlin Auto Test, wspaniały odcinek, pozdrawiam panowie. Słuchajcie, my też bardzo dziękujemy, bo też wasze opinie i gdzieś tam, że to oglądacie, coś napiszecie, to jest takie motywujące, zwłaszcza dla mnie i budujące też fajnie, jak ktoś widzi, że to czymś mówisz i ktoś tym żyje, ktoś się interesuje, mnie to motywuje, jak tak jest. Teraz takie czasy, że naciśnijcie ten kciuk w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Czy coś chciałbyś jeszcze powiedzieć do tej kamery, do tej?
Pozdrawiam wszystkich fanów koszykówki. Słuchajcie, koszykówka jest najważniejsza. Wiadomo, że są emocje. Każdy chciałby, aby jego zespół wygrał, ale cieszmy się tym, co jest na parkiecie.
Dziękuję. Fantastyczny gość. Ja też przypominam, zaraz już pewnie wszyscy już uciekają, ale jeżeli oglądają nas prezesi czy sponsorzy, właściciele klubów. Tutaj mam takiego partnera EpuFlor, światnawierzchni.pl, maszyny do podawania kosze i różnego typu gadżety.
Do podawania piłek, tak?
Do podawania piłek. Pięknie. Oczywiście. Możecie nabyć i jest taka opcja, że pierwszy miesiąc jest oczywiście testowy, a potem taką maszynę czy cokolwiek można rozłożyć na raty, dogadać się. Jeżeli jesteście zainteresowani, znajdziecie opis, link, opis
W linku.
Czy link będzie w opisie tego filmu, to się mówi. Numer kontaktowy oraz mail, także każda forma pomocy, czy jeżeli ktoś chce pomóc klubowi młodzieżowemu chociażby, a ma taką możliwość, taka maszyna, myślę, dużo czasu zaoszczędza i można mnóstwo rzeczy robić. Także ja puszczam ten już reklamę. Dziękuję bardzo, Strefa Hanasa i Tomasz Jankowski. W sobotę odcinek z prezesem Rady Nadzorczej Legii Warszawa, Jarosławem Jankowskim. Do zobaczenia. Już puszczam. Pyk.
Rzucałeś?
Audio.